Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Dużo w ostatnim czasie mówi się o problemach, wyzwaniach rolników. Ten temat poruszymy także u nas, ale nie w kontekście politycznym, nie w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie w kontekście protestów, ale jak to na Zieloną Interię przystało, w kontekście rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego. Razem ze mną Marcin Gryn, członek Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego, rolnik, innowator. Dzień dobry Marcin, witaj.
Witaj Przemek, witam wszystkich słuchaczy. Myślę, że tutaj temat będzie miło skocznią zarówno dla mnie i dla Państwa. Przy tych tematów właśnie typowo politycznych myślę, że wątek, który dzisiaj chcemy poruszyć, jest równie ciekawy i warty uwagi.
No to super. Ty jesteś teoretykiem, bo skończyłeś SGGW, rolnictwo, jesteś praktykiem, prowadzisz duże gospodarstwo, no ale oprócz tego wspomniałem innowatorem, bo wiem, że interesują cię też kwestie związane z technologiami w rolnictwie. No to może na początek, na rozgrzewkę taka kwestia, czy twoim zdaniem innowacje, mówimy oczywiście w kontekście rolnictwa, oznaczają, możemy postawić taki znak równości między innowacjami a ekologią, czy takim prośrodowiskowym rolnictwem?
Czy tak, innowacje są to narzędzia, natomiast tutaj jeżeli chodzi o rolnictwo prośrodowiskowe i ekologię, ja uważam, że żadna skrajność nie jest dobra. Zarówno ultraintensywne rolnictwo, jak i rolnictwo ekstensywne w naszych warunkach nie jest skuteczne. Uważam, że dla natury też taka aż nadto ekstensywność nie służy jej, ponieważ przestrzeń rolnicza musi być jakoś pielęgnowana. To jest trochę tak jak z higieną u człowieka, że jednak o nią trzeba dbać. Natomiast nadmiernie intensywne eksploatowanie to również jest dość wyczerpujące. To znowu tak jak przy biegach, że to trzeba się przygotować na bieg długodystansowy, dobrze go rozegrać, nie wystartować za szybko, zbyt intensywnie, żeby później nie opaść z sił. I tutaj taka zasada również tyczy się rolnictwa. Natomiast jest to naturalne dla nas rolników, żeby stosować innowacje, żeby szukać. I tutaj jest kwestia ważna taka, żeby nie zamykać sobie głowy, że w ten sposób, co dzisiaj uprawiamy, takie innowacje, jakie wdrażamy, że one są super i one już, mimo że dobrze rokują na przyszłość, dobre efekty pozwalają nam osiągać, że tylko ich będziemy się trzymać. No musimy jednak obserwować ciągle, jakie konsekwencje na polu nam nowe rozwiązania przynoszą, co na tym polu się dzieje i na bieżąco reagować. Także tutaj taka kwestia jest bardzo, bardzo istotna.
Wiem, że w twoim gospodarstwie jednym z takich przykładów, powiedzmy trochę bardziej nowoczesnego podejścia czy spróbowania czegoś nowego jest uprawa, przejście do uprawy bezorkowej, które ty już prowadziłeś kilka lat temu. Czy mógłbyś nam wytłumaczyć, na czym to właściwie polega? No nie wszyscy pewnie się orientują. I jakie są tego efekty?
Tak, tutaj uprawa bezorkowa w zasadzie nie jest już taką innowacją na nowo odkrytą. Ta innowacja wchodzi na nasz rynek, natomiast ona już w Stanach Zjednoczonych swoje korzenie ma w latach 30. XX wieku, kiedy to Amerykanie zmagali się z dużymi suszami, z burzami piaskowymi, w konsekwencji których zniszczeniu ulegały tysiące hektarów upraw. W naszym gospodarstwie właśnie ta uprawa bezorkowa polega na tym, że tej gleby pługiem nie odwracamy. Gleba ma to do siebie, że jest to swego rodzaju naturalny organizm. Mamy warstwę przypowierzchniową, tak zwaną tlenową. Tam żyją te tlenowce, bakterie tlenowe. Głębiej w glebie żyją bakterie beztlenowe. Orka to jest proces całkowitego odwrócenia gleby, wymieszania tych warstw, przez co bakterie tlenowe trafiają w głąb gleby, gdzie giną, ponieważ nie mają dostępu tlenu, a te beztlenowce też trafiają do warunków nienaturalnych dla nich i również większość z nich ginie. Następnie zajmuje ileś czasu, zanim to zostanie odtworzone. Czasem jest to szybciej, czasem wolniej, ale zawsze to pochłania jakiś czas, a ten czas to już jest strata tych kilkunastu, kilkudziesięciu dni z sezonu wegetacyjnego, zanim ta gleba znowu zacznie odpowiednio funkcjonować. Kolejnym aspektem jest to, że przerzucenie tej gleby powoduje to, że dostaje się do niej dużo powietrza, przerywane są pory, natomiast też z gleby wtedy odparowuje nam bardzo dużo wody. No i tutaj niestety ta woda jest tracona, później musimy szukać takich no, sztucznych sposobów nawadniania, doprowadzania tej wody do gleby, bo najczęściej okazuje się, że zaczyna nam jej w trakcie sezonu wegetacyjnego brakować. Sam zabieg orki również polega na tym, że ciągnik jedzie w dnie bruzdy, czyli pług odcina nam pewną część gleby, zostawia taki dołek w postaci bruzdy, następnie tam porusza się koło ciągnika. Jeżeli my później właśnie na tą samą głębokość co roku uprawiamy, no to ten ciągnik naturalnie nam tą powierzchnię poniżej np. tego 20 czy 30 cm gleby, na którą głębokość orkę wykonujemy, no to tam tworzy nam się taka zagęszczona warstwa gleby. Jeżeli ta gleba jest w tej warstwie zagęszczona, no korzenie roślin są na tyle słabe, że najczęściej nie potrafią się przez nią przebić i rozchodzą się na boki. No a jak gleba nam wysycha, to wysycha nam zazwyczaj od góry. Dlatego musimy praktykować taki sposób uprawy, żeby takiej naturalnej blokady w glebie nie stworzyć w postaci tej zagęszczonej nadmiernie gleby i żeby te korzenie mogły sobie naturalnie dążyć w głąb gleby zgodnie z prawami grawitacji, ponieważ no, niektóre rośliny mają system korzeniowy sięgający nawet 2 metrów, no, i można powiedzieć, że już poniżej tego 30 cm gleby, tak jak prowadzimy w gospodarstwie różne doświadczenia, no to się okazuje, że wilgotność gleby poniżej 30 cm jest już na względnie stałym poziomie. Ona może nie jest jakaś tam wysoka, bo w tym roku bodajże to było gdzieś tam około 30-35%, tak to się wahało, ale nie były to wahania, załóżmy tak jak przy powierzchniowej warstwie gleby, że wilgotność wahała się od 5 do 30%. I wtedy mamy takie warunki, że albo tej wody dla roślin nie ma dostępnej wcale, albo jest jej czasami za dużo. Natomiast tam głęboko jest ta stabilność. I to jest stabilność dla roślin, której one mogą sobie to plonowanie tak jakby zaprogramować w trakcie rozwoju. No a dla rolnika to jest też taka stabilność, że my wiemy, że co roku będziemy dla danego regionu, tutaj dla danej rośliny mogli się spodziewać jakiegoś określonego plonu, że wahania w plonie będą znacznie mniejsze. Natomiast tutaj wrócę do samej genezy pytania jeszcze. Warto tutaj wspomnieć i tutaj nie mogę o tym nie powiedzieć, że sama orka również nie jest jakimś zabiegiem archaicznym. Orka pojawiła się już stosunkowo niedawno też jako pewna innowacja, natomiast kiedyś jeszcze mamy w skansenach takie narzędzia jak typowe radła, gdzie tam jakieś woły czy konie ciągnęły radło, które po prostu przypominało dzisiejszy kultywator, nie posiadało odkładnicy typowego pługa, nie odwracało tej gleby, więc w zasadzie my wracamy do korzeni. Historia zatacza koło i się okazuje, że ileś tam tysięcy lat rzeczywiście ta mniejsza ingerencja w glebę funkcjonowała, później pojawił się ten pług, natomiast myślę, że tutaj pomylono takie dwie rzeczy, ponieważ w czasie postępu maszynowego również był duży postęp chemiczny w rolnictwie. W czasie tego postępu, kiedy one się nałożyły, no to plony nam gwałtownie wzrosły. Natomiast dzisiaj doszliśmy do poziomu, gdzie te plony spadają. Ten przemysł chemizacyjny, przemysł nawozowy już nam się tak dynamicznie nie rozwija, a z glebą dzieje się coś niedobrego. Dlatego tutaj musimy na tym się skupić, że tutaj znaleźć właśnie ten element, który zawodzi w tym całym łańcuchu.
Do nawożenia i do tych technologii jeszcze wrócimy, ale dla mnie ciekawym bardzo było to, jak przeczytałem, że wyznacznikiem dobrej gleby, czy właściwie uprawianej, jest to, że pojawiają się tam krety. Pewnie dla działkowca, dla kogoś, kto jest amatorem, no powiedział, nie szczególnie by był zachwycony, ale to jest chyba dowód na to, że no tam jest na tyle bogate życie, że te krety się pojawiają i ta no, gleba nie jest na tyle już wyeksploatowana.
Nie do końca o same krety się rozchodzi, bo tutaj jest też szerszy łańcuch przyczynowo-skutkowy, że tak powiem. Wszystko się opiera na naturalny łańcuch pokarmowy. Zaczyna się to od tego, że jeżeli po zbiorze pozostawiamy na powierzchni gleby resztki pożniwne, to rośliny, dżdżownice żywią się tymi resztkami. One pochłaniają te resztki, które leżą na powierzchni gleby. Dżdżownice właśnie mają taki naturalny system, że one sobie wychodzą na powierzchnię, wciągają te resztki w swoje kanaliki, które drążą w glebie. Tam dosłownie zjadają, przetwarzają tą materię organiczną. No i wydalają w postaci koprolitu, który jest w zasadzie najlepszym nawozem. No dzisiaj na wsi już mało gdzie można spotkać gospodarstwa, które mają produkcję zwierzęcą, mało gdzie jest nawóz naturalny w postaci obornika, dlatego ten najtańszy, najprostszy obornik, którego nie trzeba wywozić, to jest ten, który produkują dżdżownice. No i teraz skąd dowiedzieć się, czy te dżdżownice są, czy nie? No ja właśnie takie zdjęcie kiedyś z drona udało mi się uchwycić, jak na sąsiednich polach nie było wcale kretowisk, na moich polach było bardzo dużo kretowisk. No i tak jak mówiłem, dżdżownice żywią się materią organiczną, natomiast dżdżownice są pokarmem dla kretów. Jeżeli tych kretów jest dużo, no znaczy, że w tej glebie tych dżdżownic musi być również dużo, bo to jest naturalny mechanizm, że tutaj człowiek i każdy organizm żywy podąża za pokarmem. No musi się żywić, musi coś jeść. I stąd to jest dobra oznaka, że ta gleba żyje, że ta gleba funkcjonuje, bo mamy w niej dżdżownice, które pracują na naszą korzyść.
No dobrze, to teraz przejdźmy do tej technologii, bo już trochę o tym wspominałeś. Tak się zastanawiam, bo było też trochę o historii. Na ile jakbyś tak miał porównać, zestawić, różniło się tak technologicznie gospodarstwo, czy różni się twojego ojca, nie wiem, twojego dziadka, nie wiem, czy aż taka jest historia rodzinna, ale no przyjmijmy, niech to będzie taka różnica pokoleniowa.
Historia rodzinna tutaj gospodarzy no, sięga jeszcze 1790 roku, gdzie Jan Zamoyski sprowadził kolonistów tutaj na teren Zamościa po to, aby gdzieś tam to rolnictwo uczynili bardziej innowacyjnym i po to, aby oni już tutaj wprowadzali tą nowoczesną kulturę rolną. Przez kilka pokoleń wiadomo, że to bardzo ewoluowało. Ostatnie 10 lat, ostatnia dekada jest to myślę tak największy przeskok, jeżeli chodzi o sam areał gospodarstwa, o same technologie w nim stosowane. Chociaż tak jak tutaj powiedziałem, technologia w zasadzie to jest dość szerokie pojęcie, bo technologia to można powiedzieć, że zatacza koło technika nas trochę teraz wspiera, bo techniczne rozwiązania są już zupełnie inne, są to maszyny bardziej innowacyjne, bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o ich budowę i zasadę działania. No mają też jakieś tam dodatkowe funkcjonalności, ponieważ no, kiedyś nawożenie było stosowane wyłącznie powierzchniowo, pług miał jedną zaletę, że jeżeli sieliśmy nawozy na powierzchni gleby, później pług nam te nawozy przerzucił właśnie na głęboko, no to tam głębiej w glebie tworzył się ten depozyt pokarmowy w zasadzie dla roślin. No a jeżeli przechodzimy na tradycyjną uprawę bezorkową, gdzie rozsiewamy nawozy rozsiewaczem, kultywatory nie mieszają tej gleby tak intensywnie jak pług, więc tutaj zarówno i te resztki organiczne zostają nam na powierzchni, ale także te nawozy mineralne, które my rozsiewamy. No i to nam trochę właśnie takie niekorzystne zjawisko powoduje, że rośliny, tak jak i tutaj i krety właśnie mówiłem, jak każdy organizm żywy dążą do tego, żeby osiedlać się tam, gdzie jest pożywienie. Jeżeli my zrobimy dla nich dobry depozyt przy powierzchni gleby, one nie będą systemu korzeniowego również lokowały głęboko. Stąd też w naszym gospodarstwie pojawił się system nawożenia wgłębnego, gdzie nawozy aplikujemy nawet do 50 cm, po to, żeby tam tworzyć właśnie te warunki korzystne dla tych korzeni roślin, żeby te korzenie stymulować do głębokiego właśnie penetrowania tej gleby. No a zarazem, no jeżeli nawozy rozsiejemy na suchą glebę przy powierzchni, też one nie będą skuteczne, nie będą działać, żeby tam, no, żeby składniki pokarmowe zawarte w nawozach mogły wejść do kompleksu sorpcyjnego, żeby mogły być pobrane przez rośliny, one potrzebują wody. No i tutaj, tak jak mówiłem, tam na tej głębszej warstwie, w tych niższych warstwach gleby, tam zawsze ta woda w mniejszej lub większej ilości się znajduje.
Ale przejdźmy jeszcze trochę do tego wykorzystania technologii. Myślę, że dla wielu osób zupełnie nieznających branży rolniczej, no, technologia w rolnictwie kończy się na ciągniku i kombajnie. Natomiast no, teraz wchodzi internet rzeczy, coraz bardziej popularne rozwiązanie, czujniki. Ta technologia jest bardziej zaawansowana. Nie wiem, mierzenie warunków, choćby wilgotności gleby, temperatura, do tego dochodzą drony, wspominałeś sam o tych zdjęciach z drona, które robiłeś, taka totalna automatyzacja, no można powiedzieć robotyzacja wręcz. Jak twoim zdaniem, w którym kierunku to pójdzie, na ile to jest taka, powiedziałbym, rewolucja w rolnictwie?
Widzisz, że ta rewolucja postępuje na tyle szybko, że ja sam aż za daleko nie chcę wybiegać w przyszłość, jeżeli chodzi o te rokowania najbliższe lata, ponieważ te 10 lat pokazało, że mieliśmy w gospodarstwie olbrzymi skok. Natomiast te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, całe IT, myślę, że są niejako takim dodatkiem, są rzeczami, które mogą nam pomóc monitorować te zmiany, analizować przede wszystkim wyniki tych zmian. Natomiast sama technologia, to musimy mówić o technologii uprawy gleby, o technologii nawożenia, to jest to meritum, na którym się skupiamy, natomiast te wszystkie czujniki, programy do analizowania, one są tutaj, uważam, że bardzo, bardzo cenne, ponieważ cenne, też nie wiem, jakie słowo użyć, są bardzo potrzebne do tego, żeby te dane, które my zbieramy, rzeczywiście analizować i szybciej się tutaj poruszać po tym procesie wdrażania nowych technologii, po tym procesie oceniania tych innowacji. No bo ja tutaj powtarzam taką zasadę, no zeszyt ma bardzo duży plus. Zeszyt ma taki plus, że jest najszybszą formą wprowadzania danych, jeżeli chodzi o dane manualne, ponieważ ja jadąc ciągnikiem po polu, no nie muszę się w ten zeszyt patrzeć, żeby coś sobie w nim zanotować. Mogę sobie tam na boku notować, patrzeć się, gdzie jadę. Natomiast no dzisiaj bywa tak, że notując coś tam na tablecie, muszę się w niego spojrzeć na bok i muszę poklikać. Nie widzę, gdzie jadę, muszę się zatrzymać. Trochę to czasu więcej zajmuje. No dzisiaj są już też te technologie, że ciągnik na przykład mi sam jedzie. No mamy ciągnik, który porusza się w oparciu o technologię RTK, więc on sobie sam już tutaj po tych ścieżkach technologicznych po polu się porusza, więc ja w razie czego mam czas tam poklikać. Ale w zeszycie tych danych będzie na tyle dużo, że przy dużej ilości pól, przy dużej ilości ziemi, niestety przy dużej ilości doświadczeń, bo to jest też istotne, nie damy rady tego wszystkiego opracować i wyciągnąć jakichś mądrych wniosków. No program robi to za nas, program może nam wytypować interesujące nas dane, przygotować odpowiednie statystyki, czy dotyczące plonu, w zależności właśnie od tych poletek, zrobić nam wykres, gdzie nie musimy sobie lecieć po szczególnych komórkach w Excelu i zaznaczać na przykład kolorem, tylko widzimy na wykresie, że tu mamy jakiś duży pik i wtedy wiemy, gdzie tam ewentualnie już dokładniej szukać. Także tutaj nawet prosty Excel, który może nam przygotować jakiś tam wykres, już jest dużym, dobrym narzędziem, takim, które można gdzieś tam pożytecznie w gospodarstwie wykorzystać, ale są też, wiadomo, różne zautomatyzowane programy. Są też programy, z których my korzystamy, takie można powiedzieć menadżery gospodarstwa, gdzie monitorując wszystkie zabiegi, pilnując odpowiednio wprowadzania wszystkich kosztów, zabiegów, środków produkcji, możemy sobie dla danej uprawy, dla danego roku wyliczyć opłacalność, możemy sobie wyliczyć dla danego pola opłacalność. Co więcej, no dzisiaj technologie chociażby mapowania plonów pozwalają nam już nawet strefowo na polach wydzielić poszczególne strefy produkcyjne na polu, zobaczyć, gdzie pole jest bardziej produktywne, gdzie nie. Wtedy ewentualnie właśnie tam skupić się na tej glebie, co jest nie tak w danym miejscu pola. Więc dzisiaj rzeczywiście tych technologii jest naprawdę dużo, natomiast wszystko później, mimo wszystko, to dąży do jednego centrum, jakim jest odpowiednia witalność, kondycja gleby, można to tak nazwać.
Mówiłeś o tym umownym zeszycie, tudzież tabelce w Excelu. Teraz chciałbym cię zapytać, na ile z twojego doświadczenia wiedza teoretyczna, taka nabyta na studiach, pokrywa się z tym, co jest w tym realnym życiu w gospodarstwie?
Powiem tak, wiedza teoretyczna przekazywana na uczelniach, no myślę, że tu może niektórzy nie będą zadowoleni z tego, co powiem. Wiedza teoretyczna typowo, załóżmy, chemiczna, jakaś tam biochemiczna, fizyczna, jak najbardziej może tutaj wspomóc tutaj poszukiwania tych innowacji kreatywnych, gdzieś tam wprowadzania, poszukiwania tych innowacyjnych rozwiązań. Natomiast no studia to też powinna być wiedza praktyczna. Niestety ta wiedza praktyczna, uważam, że na tych polskich uczelniach jest daleko, daleko, daleko za tym postępem, który nam nastąpił w ostatnich latach. No myślę, że też się nie ma co dziwić, bo w sumie jednak ten postęp był dynamiczny, wiele gospodarstw za nim nie nadążyło. No i tutaj tym bardziej znając struktury no, uczelniane, że tam nie można sobie tak podjąć decyzji i czegoś zmienić z dnia na dzień, no to wiadomo, że to wszystko trwa. Ja idąc na studia, myślę, że jeżeli chodzi o tą praktykę, no to nieskromnie powiem, że już wiedziałem więcej przed studiami, jak tutaj wyszedłem na studiach, to myślę, że nic w tym aspekcie praktycznym nowego mi się nie pojawiło. Natomiast jeżeli chodzi o tą właśnie taką, mówię, typową czystą chemię, biochemię, gdzieś tam biologię, no to tutaj gdzieś tam takich różnych ciekawych mechanizmów się dowiedziałem. Natomiast też studia to nie tylko sama nauka. No tutaj podkreślę, że studia to są spotkania z praktykami, spotkania, są to wyjazdy jakieś tam tematyczne. Są to spotkania w grupach, nabywanie umiejętności komunikacji, jakieś tam właśnie umiejętności wymiany zdań. I to też o to chodzi, żeby tutaj te studia nauczyły tej otwartości poszukiwania i szukania tych wszystkich rozwiązań, bo dzisiaj tych rozwiązań też jest na tyle dużo, ja uważam, że wszystkiego nie można wiedzieć, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać ewentualnie. To myślę, że jest takie trafne i tego powinny uczyć studia. Natomiast no tutaj nie żałuję wyboru i myślę, że ten wybór podjąłbym ponownie, gdybym miał przed sobą wybór w kierunku studiów w samej uczelni. Natomiast też nie ma co tutaj, że tak powiem, zbytnio gloryfikować. To wszystko trzeba czuć. No jeżeli człowiek chce coś z tego pożytecznego wyciągnąć, to na pewno wyciągnie. Jeżeli nie, no to wiadomo, że choćby siłą tą wiedzę wtłaczano, no to na pewno ona nie będzie gdzieś tam odpowiednio w tej głowie zachowana i wykorzystana.
No to teraz temat nawozów. Myślę, że dla wielu osób interesujący, to rozwiejmy może mity. Jak to jest z tymi nawozami? Czy to zużycie nawozów drastycznie rośnie, jak wiele osób mówi? Czy jest to w jakiś sposób regulowane? Jak my wypadamy na tle innych krajów i na ile, nazwijmy to, takie naturalne nawożenie jest jakąś może przewagą konkurencyjną jednego gospodarstwa wobec drugiego i jak to ostatecznie wygląda z tym gotowym produktem i zainteresowaniem konsumentów? Wielowątkowo zadałem to pytanie, ale proszę odpowiedz.
Mieliśmy tutaj stronić od polityki, chociaż w tym aspekcie się trochę nie dam. Niestety no te zmiany geopolityczne spowodowały to, że produkcja zwierzęca w Polsce jest mniej opłacalna, jest bardziej skomplikowana pod względem biurokracji, pod względem jakimś tam fitosanitarnym, w związku z czym została drastycznie ograniczona. Wiąże się to z tym, że rzeczywiście dostęp do nawozów naturalnych został bardzo, bardzo ograniczony. Stąd też tutaj pojawiły się chociażby właśnie te nowe technologie dostarczające i lepiej wykorzystujące tą materię organiczną, która pozostaje nam, te resztki pozbiorowe, które pozostają nam na polu po zbiorze rośliny uprawnej. No i tak jak tutaj mówię, one muszą być dobrze wykorzystane, ponieważ jeżeli one trafią do warunków beztlenowych, jeżeli my je przyorzemy, to my je zakonserwujemy. One nie będą się rozkładać, one będą nam gniły, będą się w nich uwalniały substancje toksyczne, chociażby jak glin toksyczny dla roślin. Natomiast jeżeli one pozostaną na powierzchni gleby, one mają dostęp do wody, dostęp do tlenu, no i to tak jak z żywnością. Żywność, która będzie pozostawiona w słoiku gdzieś tam otwartym, gdzie mamy dostęp tlenu, ona będzie, zaraz zobaczymy, że tam się popularnie mówi, rozwija życie. No i tak jest też w glebie z tymi resztkami, natomiast no jeżeli my to zamkniemy, zakonserwujemy w tej glebie, nie będzie tam tlenu, no to będzie zakonserwowane i nic z tych resztek do gleby nam tej nie wróci, no bo te resztki, no to jest fosfor, potas, to są makroelementy, mikroelementy również, które tworzą naturalny obieg zamknięty, można powiedzieć. No ale wiadomo, że ten obieg zamknięty jest tylko w zakresie tych resztek, które na polu zostają, a część, duża część, w zasadzie większa część, no z pola jest wywożona w postaci chociażby ziarna tutaj, jeżeli chodzi o zboże. Stąd to wygląda tak, jeżeli chodzi o nawozy naturalne, no jeżeli chodzi o nawozy sztuczne. No i też uważam, że pojęcie nawozy sztuczne jest zupełnie nietrafione. Trzeba mówić nawozy mineralne, bo one nazwę mają jako nawozy mineralne. I teraz tak, no skąd pochodzą nawozy mineralne? Jak sama nazwa mówi, pochodzą z minerałów, a minerały są gdzie? W glebie, więc to jest dalej ten obiekt zamknięty, wtedy powtarzamy i to trzeba też wałkować, bo tutaj no, w rolnictwie ekologicznym dużo tych nawozów jest powycofywanych, jest zabronionych do użycia, no i moim zdaniem nie trafnie, bo wcale to nie jest dobre działanie, jeżeli glebę rabujemy i okradamy, że tak powiem, z tych składników, które naturalnie w niej występowały poprzez jej eksploatację, poprzez uprawę roślin, a nie dostarczamy tego, co zabieramy. No tutaj powinno to być wszystko właśnie, żeby to było naturalne, uzupełniane. I no, tak jak tutaj ludzi, no to musimy jeść, żeby mieć siłę, żeby pracować. No i tak samo jest z glebą. No, ona będzie będzie wyczerpywana i dosłownie będzie wyczerpywana, jeżeli my do niej nie będziemy dokładać, nie będziemy dostarczać. Teraz jeżeli chodzi o samo zużycie, myślę, że ono tutaj jeszcze, nie wiem czy ono już spada, ale myślę, że można powiedzieć, że będzie spadać, bo te wszystkie nowe technologie właśnie rolnictwa bezorkowego, rolnictwa wykorzystującego systemy nawożenia błębnego, sprzyjają wyższej efektywności wykorzystania. To, co tutaj właśnie Państwu przedstawiłem wcześniej, jeżeli my nawóz rozsiejemy na suchą glebę, na powierzchnię, nie będzie wody, no to tutaj wykorzystanie będzie minimalne. Jeżeli one trafią do dobrych warunków, one szybko zostaną pobrane przez rośliny, wtedy ta efektywność będzie wysoka, w związku z czym te dawki będziemy mogli redukować. No i musimy to brać pod uwagę, ponieważ no, gdzieś tam te źródła również nawozów mineralnych się mogą w końcu wyczerpać, więc no, myślę, że to nie będzie w ciągu 5-10 lat, ale w przeciągu gdzieś tam 50 czy 100 lat niestety takie coś może nastąpić, takie coś może mieć miejsce. Stąd my musimy efektywniej to nawożenie tutaj wykorzystywać. Natomiast, no mówię, to wszystko musi mieć ten złoty środek. Nie możemy też ze skrajności w skrajność wpadać. Mówimy tutaj o wykorzystaniu nawozów, ale ja też nie tutaj znowu ponownie wrócę do tematu wody. Muszę, nie mogę od niego gdzieś tam odbiec, ponieważ podstawowe narzędzia pracy rolnika to jest woda i gleba. I teraz tak, my dzisiaj właśnie mamy fundowane różne rozwiązania, proponuje się nam różne chwyciste rozwiązania w postaci Europejskiego Zielonego Ładu, które mają sprzyjać właśnie tej przyjaznej dla środowiska produkcji, ale my nie wykorzystujemy jeszcze wszystkich możliwości. Powinno się tych, które możemy wykorzystać łatwiej i mniej zaszkodzić, bo Europejski Ład, uważam, że Europejski Zielony Ład nie tyle co pomaga, a bardziej szkodzi zarówno i społeczeństwu, jak i środowisku. A wracając do wody, mało gospodarstw dzisiaj jeszcze stosuje technologię uprawy bezorkowej, technologię nawożenia błębnego, które poprawiają gospodarkę wodną w glebie, które poprawiają efektywność wykorzystania tej wody, która w glebie jest. I teraz mieliśmy program dotacji, które wspierają systemy nawadniania. No systemy nawadniania tego sztucznego, takiego już, gdzie typowo opiera się to na wywierceniu studni i wydobywaniu wody z gleby, następnie rozlewaniu jej na pole. Są słuszne, ale są słuszne tylko w takich wyjątkach, gdzie my nie mamy już wyjścia, gdzie jeżeli my tego nie będziemy nawadniać, to nie zbierzemy żadnego plonu. Natomiast nawadnianie upraw w celu osiągania rekordów jest no, totalną głupotą i no, już nie chcę używać gorszych słów, ale cisną się na język, ponieważ musimy sobie zdać sprawę z tego, że tu nie o rekordy chodzi, tu chodzi o stabilność dla rolnika tej produkcji, żeby on co roku zarabiał tyle samo, żeby wiedział, ile może zainwestować. No a proszę Państwa, popisywanie się rekordami to już nie jest na dziś, ponieważ każdy z nas w szkole podstawowej uczył się, że na fizyce, że zbiornik ma pojemność fizyczną i teraz zbiorniki wodne w glebie mają również ograniczoną pojemność fizyczną. Jeżeli my tą wodę będziemy intensywnie eksploatować, intensywnie pompować, no to my jej nie wyciągamy 100 litrów, 200 litrów na hektar w ciągu roku, tylko plantacje nawadniane niejednokrotnie wyciągają z takiego zbiornika na powierzchni hektara 100 tysięcy, 500 tysięcy nawet litrów wody. To są olbrzymie ilości wody, które są zużywane. Ta woda jest wypompowywana ze 100 czy tam różnych głębokości, ale nawet na 100 metrach głębokości takie zbiorniki są. Później ona odparowuje, nie jest tak wykorzystywana w 100%, ponieważ część tej wody zostanie wykorzystana przez rośliny, część tej wody odparuje. No i wtedy to są już czyste straty. No a ta woda nawet jeżeli spadnie nam później z nieba z opadami, do tych zbiorników już nie trafi. Więc dzisiaj na rolniku ciąży odpowiedzialność nie tylko wyżywienia tego społeczeństwa, ale także napojenia. I to napojenia wodą, czystą wodą, niczym innym, nic innego to nie mam na myśli, bo musimy myśleć o tej wodzie, czy na jak długo nam jej wystarczy.
Marcin, jestem pod ogromnym wrażeniem Twojej wiedzy, zaangażowania i takiego obrazowego mówienia, tłumaczenia tych no nieprostych dla osób niezwiązanych z branżą informacji i procesów. To jeszcze na koniec, taka krótka Twoja definicja rolnictwa ekologicznego. To właściwie ekologiczne to jakie?
Rolnictwo ekologiczne to jest takie, które nie szkodzi, które dba o higienę gleby, o higienę pola, myślę, o tą kulturę rolną. Tak jak tu dzisiaj na wstępie już powiedziałem, to myślę, że będzie takie trafne podsumowanie, że tej gleby nie można nadmiernie eksploatować, tak jak organizm przeciążony w biegu czy na siłowni. Siłownia jest zdrowa, ale jeżeli potrafimy dobrać odpowiedni system treningów, odpowiednią dietę, wtedy ten nasz organizm buduje te mięśnie. Jeżeli my się przeciążymy, no to będzie to dla nas wyniszczające. No i tak jak higiena osobista, jeżeli nie będzie też odpowiednio zachowana, no też się można powiedzieć kolokwialnie zapuścimy jako człowiek. I tak z tą glebą jest. To gleba i ta jej produkcyjność opiera się o tą samą zasadę. Prościej się tego wyjaśnić nie da. Więc tutaj myślę, że rolnik, tutaj powinno się dać rolnikowi trochę takiej właśnie więcej swobody, więcej luzu, ponieważ dzisiaj, szczególnie w tej sytuacji ekonomicznej, nas nie stać, żeby niszczyć swój warsztat pracy, którym jest gleba. My wiemy, jak odpowiednio nawozić, kiedy odpowiednio nawozić, jakie technologie stosować. Są wiadomo jeszcze rolnicy, którzy są gdzieś tam zatwardziali w swoich przekonaniach, natomiast no, nie można nikogo też na siłę do niczego zmuszać, ponieważ to efektu nie przyniesie, a nawet myślę, że takie atakowanie tymi informacjami i zmuszanie do niektórych działań, no to wytwarza właśnie taki efekt takiej bariery ochronnej. Zamiast próbować, zamiast wchodzić w takie nowe tematy, to ludzie się będą bronić i będą się tego bać. Trzeba im pokazywać po prostu, że to rzeczywiście dobrze funkcjonuje, że to przynosi efekty. No i myślę, że tutaj ta ich ciekawość i chęć również właśnie, żeby w ich gospodarstwach działo się lepiej, no to będzie lepszym dużo motywatorem, aniżeli zmuszanie ich do czegoś.
I myślę, że tym idealnym motywatorem i pokazaniem tego wcale nie w jakiś ekspansywny sposób, ale merytoryczny, spokojny i bardzo obrazowy, to niech będzie nasza rozmowa i to, o czym mówiłeś. Marcin Gryn, członek Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Serdecznie pozdrawiam również.
Państwu też dziękuję i zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemek Białkowski, kłaniam się. Do widzenia, do zobaczenia.